Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Nie jest specjalnym, oryginalnym odkryciem, że żyjemy w czasach jakiegoś przełomu, wielkich ruchów tektonicznych w geopolityce i w życiu społecznym. To nic nowego, o czym świadczy zagłębienie się w świat antyczny. Z tamtej perspektywy wiele zjawisk współczesnych staje się zrozumiałych. To rozumienie świata samo w sobie jest dla człowieka współczesnego wielką wartością. Pomocą w tym zrozumieniu służą wybitni myśliciele, Europejczycy w pełnym tego słowa znaczeniu, którzy są drogowskazem. W tej podróży ku europejskim wartościom w polskiej kulturze bardzo istotnym myślicielem, pisarzem był Zygmunt Kubiak. Pisarz, eseista, tłumacz i propagator kultury antycznej. Europejczyk rzeczywiście w pełnym tego słowa znaczeniu, dlatego go przywołujemy w tym programie. Kierunek Europa. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Paweł Czapczyk, autor jego biografii, a także książki rozmów z Zygmuntem Kubiakiem, Klasyczne miary i świat współczesny. Dzień dobry panie Pawle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, bardzo mi miło.
Dlaczego przywołałem Kubiaka? Otóż rozmawiając z nim, zapamiętałem jego rozważania o grozie, horrorze historii w cudownych z dzisiejszej perspektywy latach 90. Panie Pawle, wrócimy jeszcze do tego wątku grozy historii, która dość często pojawia się w refleksji Kubiaka. A teraz prosiłbym o nakreślenie, na czym polega fenomen tego, no można powiedzieć, nie tylko pisarza, ale chyba myśliciela. Nie będzie chyba przesadą.
To była niesłychana postać na mapie myśli i historiozofii i literatury polskiej XX wieku. Jego fenomen polegał na tym, że on z taką swobodą, znajomością rzeczy, ale z zupełną naturalnością poruszał się w klimatach w świecie antycznym i przywoływał to, transponował na grunt obecny. Było to u niego całkowicie naturalne. Jego przeciwnicy mówili, tradycja śródziemnomorska dobrze, ale co dalej? A on tym światem oddychał. On rzeczywiście, tak jak pan powiedział, był Europejczykiem w każdym calu. On oddychał atmosferą starożytnej Grecji, ale to nie jest tak, że on był jakimś typem kustosza zamierzchłej tradycji czy muzealnika. On tym żył i transponował na życie współczesne. On na przykład, jak współczesny Sokrates, przechadzał się Traktem Królewskim, Nowym Światem w Warszawie i zagadywał różnych ludzi. Ja mu w tych jego wędrówkach współczesnych, peregrynacjach niejednokrotnie towarzyszyłem. Ponieważ było tak, że Zygmunt Kubiak kiedyś mnie zaprosił do siebie, do swojego domu. On mieszkał w Warszawie na Saskiej Kępie, ale nie była to w jego przypadku dzielnica bogaczy, luminarzy kultury, tylko na obrzeżach Saskiej Kępy, w dość podłym miejscu przy ulicy Zwycięzców. I pierwsze nasze spotkanie polegało na tym, że ja do niego przyjechałem, jego żona, pani Hanna, otworzyła mi drzwi, po czym Zygmunt Kubiak zaprosił mnie do gabinetu, usiadł za biurkiem, ja siedziałem na takim foteliku z delku i przez 3 godziny wysłuchiwałem jego wykładu na temat komunizmu. To był taki dla mnie chrzest bojowy. On miał traumatyczne przeżycia związane z epoką komunizmu. Zresztą jego starszy brat, Tadeusz Kubiak, to był luminarz kultury, ale autor wierszy socrealistycznych i komunistycznych. I tu jest taka też ciekawa...
Czyli można powiedzieć tak, rodzina Kubiaków w pewnym sensie rodzina paradoksalna, tak jak Boheńscy, Aleksander Boheński, paksowiec żyjący w Polsce i popierający komunizm, i jego brat Józef Maria Boheński, dominikanin, wielki filozof, który po prostu całe swoje życie poświęcił w gruncie rzeczy intelektualnej walce z komunizmem, a wcześniej oczywiście był w armii Andersa. Ale
rektor Uniwersytetu we Fryburgu.
Tak, wracam do tego wątku śródziemnomorskiego, ponieważ znalazłem taki fragment w dziennikach Sándora Márai. Po śmierci Ortegi i Gasseta Márai napisał coś takiego o Ortedze i Gassecie. Był jednym z ostatnich wielkich umysłów śródziemnomorskich. Wolny, o zdrowych proporcjach, poganin i katolik w jednej osobie, nie w sensie wiary, lecz wewnętrznej struktury. Nawet w jego drobnych pismach przebłyskuje to światło, które spotyka się wszędzie na śródziemnomorskich brzegach. Pogodne, bezlitosne, ostre, ukazujące każdą zmarszkę i brodawkę, to jasność umysłu pogodzonego ze wszystkim. Można byłoby scharakteryzować tymi słowami Kubiaka?
Do pewnego stopnia tak. Kubiak bowiem w duchu, powiedzmy sobie, takiego irenizmu szukał wspólnoty.
Co to jest irenizm, panie doktorze?
Wyciąganie z różnych, czy znajdywanie w różnych poglądach religijnych rzeczy wspólnych. Tworzenie pewnego rodzaju takiego twórczego synkretyzmu. I Zygmunt Kubiak, jak pan powiedział, był rzeczywiście katolikiem, który kochał Kościół. Z drugiej strony on z ogromnym szacunkiem odnosił się do dziedzictwa religii i myśli antycznej. I to różnych...
Uważał się za bogobojnego Greka, tak? W pewnym sensie.
Do pewnego stopnia tak, choć oczywiście nie był wyznawcą współcześnie religii rzymskiej, czy greckiej, czy słowiańskiej. Natomiast twierdził, że w tych religijnych dociekaniach, czy objawieniach przeszłych pokoleń muszą kryć się jakieś cząstki prawdy. I on te przebłyski rzeczywiście w sobie, w swojej duszy, w zakamarkach swojej duszy, z dużą czułością pielęgnował, odnajdował i przekazywał w tym, co tworzył.
Wielki sukces odniosła, pamiętam, historia literatury Greków i Rzymian i historia Greków i Rzymian, tak?
Taka... Literatura Greków i Rzymian oraz dzieje Greków
oraz dzieje, Rzymian. Dzieje Greków i Rzymian. To było rzeczywiście zaskoczenie też dla świata intelektualnego, że ponad 200 tysięcy chyba egzemplarzy się rozeszło wtedy.
To był przełom wieku.
Przełom wieku, tak? Zygmunt Kubiak, musimy tutaj jakby zauważyć, że zmarł w 2004 roku, tak?
Tak.
A 29 rocznik bodajże, tak? 1929 rok. Dobrze,
tak, 19 marca zmarł, czyli zbliżamy się do rocznicy jego śmierci.
No czego ludzie tam szukają? Znaczy ta intuicja Kubiaka, żeby zająć się Grekami i Rzymianami, była jak najbardziej słuszna, biorąc pod uwagę sukces tej trylogii, można powiedzieć.
Tak, ludzie zapewne byli złaknieni opowieści mitologicznych i to jest pierwszy wzgląd, ale tutaj, jak pan słusznie powiedział, chciałbym zacząć od tego, że mitologia to był niesłychany sukces, ponad 250 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Dalej literatura i dzieje, które współtworzyły razem z mitologią trylogię, tak zwaną trylogię antyczną, i od razu Zygmunta Kubiaka z takiego autora do pewnego stopnia niszowego, znanego pewnym elitom, wyniosły na taki poziom, który zaskoczył zarówno wydawcę, jak i jego samego jako autora, jak i czytelników. Rzeczywiście, on potem mówił, że on żyje z tej pracy i to mu daje ogromną motywację i go krzepi, kiedy widzi, jak wyciągają się ręce po jego książki. Ten sukces mitologii, to drugi wzgląd, można tłumaczyć tym, że on tę mitologię uwspółcześnił, ale w taki sposób, że nie obca była tej mitologii groza.
Właśnie.
Groza XX wieku, epoka totalitaryzmów. Zygmunt Kubiak zarówno w literaturze, którą tłumaczył, w literaturze też antycznej, bo on też współczesnych pisarzy, Seferisa, Konstantinosa Kawafisa, angielskich romantyków. Tak jest. Wszystko to tłumaczył. On zawsze był z takiej szkoły, która szuka sensu pregnantycznego, czyli takiego sensu, który w danych minionych pokoleniach był ukryty, a on wraz z rozwojem historii, z różnymi wydarzeniami traumatycznymi się uobecnia. Bo wielkie dzieła sztuki są nieśmiertelne, śmiertelne arcydzieła, w tym sensie, że one zdecydowanie, może nie tyle wyprzedzają swój czas, co mają takie pokłady, w których nowe czasy wydobywają
mogą się przeglądać,
sens.
Tak? Mogą się przeglądać. Zatem, no właśnie, do czego szukali ludzie w mitologii? Czego szukają, pana zdaniem?
To jest bardzo trudne pytanie. Mitologia jest taką skarbnicą różnych motywów, zachowań ludzkich, pewnych działań, pewnej grozy, pewnych barwnych postaci, że tak naprawdę każdy może znaleźć w mitologii, co chce, czego pragnie. To jest takie bogactwo, to jest jeden z kanonów, fundamentów naszej kultury. Największym, najważniejszym archetypem jest oczywiście Biblia.
Zaszyfrowana nowoczesna psychologia w mitologii tkwi.
Oczywiście słynne terminy freudowskie, zaczerpnięte z mitologii Greków i Rzymian i tak dalej. To oczywiście nasza kultura tym żyje, tym oddycha.
Zauważyłem gdzieś, przygotowując się do tego programu, że zauważył pan, że mitologię czytali też seksuolodzy. Na przykład Lech Starowicz z jednym wywiadów tak powiedział, że był zachwycony tą książką, o czym pan doniósł Kubiakowi, tak?
Doniosłem o tym Zygmuntowi Kubiakowi. On był zaskoczony, ale zarazem nie był zdziwiony, bo w takiej liczbie osób, które sięgały po tę książkę, również seksuolodzy. I był bardzo zadowolony, że tak też mądre postaci jak Lew Starowicz mogą zaczerpnąć do swych różnych różnych rozważań terapeutycznych, jego różne opisy czy wnioski, które sam wyciągał Zygmunt Kubiak z tekstów przekazów mitologicznych.
Odczuwał głęboki związek między religią a kulturą, tak? I dał temu wyraz swojej twórczości.
Zdecydowanie. Nawet jeden z przyjaciół Zygmunta Kubiaka, Marek Skwarnicki, mówił, że Zygmunt Kubiak modli się tekstami świeckimi. To znaczy, on też poszukiwał w literaturze tego, co dla mnie jest strasznie bliskie, dlatego uważam, że Zygmunt Kubiak był w pewnej mierze moim ojcem duchowym. To mianowicie, co zbliża literaturę do metafizyki, czyli również do takiego elementu czy pokładów pewnego wtajemniczenia. Uważał za Henri Bremondem, krytykiem francuskim XIX-wiecznym, Henri Bremond szukał poezji czystej, czyli takiej formuły literatury, która przemawia linią, barwami, muzycznością, jest przewodniczką pewnego fluidu, który podprowadza nas pod próg wtajemniczenia religijnego. I każdorazowo taki był Zygmunt Kubiak. On nigdy nie był letni. On zawsze był gorący, ale gorący w taki zrównoważony, wyważony sposób.
W takim razie proponuję fragment pierwszej części koncertu fortepianowego Brahmsa. Siła i elegijność tej muzyki odwołuje się do sztuki o najwyższych duchowych rejestrach. Posłuchajmy.
Słuchamy.
W książce z rozmowami Klasyczne miary i świat współczesny wchodzi pan trochę w buty adwokata diabła. Mam takie czasami wrażenie, że drażniąc, oczywiście delikatnie, Kubiaka przekonaniem, że jego postawa jest anachroniczna, że ten elitaryzm jest taki trochę, powiedziałbym, w naszych czasach nieznośny. No to był pewien zabieg taki, tak, po to, żeby dramaturgię tych rozmów wyostrzyć.
Ja tego tak nie czuję, ale jak pan ma takie rozpoznanie, to dziękuję. To tylko przydaje rzeczywiście pewnego waloru dramaturgicznego, ponieważ taka idea kontrapunktu, czy takiego dramaturgicznego nieco spiętrzenia jest mi rzeczywiście bliska.
Żyjemy w takich czasach, że elitarna postawa jest traktowana z wielką jakby tutaj nieufnością, a żyjemy w epoce na punkcie równości, tak? Kubiak jawi się jako właśnie ktoś, kto trochę się wywyższa. Zdaniem przedstawicieli szkoły resentymentu na przykład, nie? Że nie dekonstruuje tradycji klasycznej, tylko jakby ją utrwala. Tą taką patriarchalną, przemocową świadomość, która właśnie tkwi w kulturze. To w tym sensie rzuca wyzwanie dużej części literaturoznawstwa, czy kultury tej literackiej nowoczesnej, ta, która jest bardzo krytyczna. Tak? Jeśli nie walczysz z czymś, to jest niewiele warta. Wartości estetyczne, które są same w sobie niewiele znaczące dla tego nowoczesnego świata, a dla poety i dla tłumacza, myśliciela tej skali co Kubiak, to oczywiście wartości estetyczne były czymś bardzo istotnym.
Wartości estetyczne jak najbardziej, ale też wartości etyczne, wartości moralne. Jeśli dziś ma sens jeszcze przywoływanie takiej dysproporcji czeskiego filozofa Jana Patoczki na intelektualistę i człowieka duchowego, intelektualista to jest ktoś, kto przywdziewa rozmaite maski, kto świetnie peroruje słowem, kto odgrywa rozmaite role i robi coś dla efektu, a człowiek duchowy to jest prawdziwy, zanurzony w przeszłości i myśli z troską o przyszłych pokoleniach, to Zygmunt Kubiak był człowiekiem duchowym. On zresztą wielokrotnie powtarzał, że literatura polska tak naprawdę, to nie jest żadne odkrycie, rozpoczyna się od Jana Kochanowskiego. Ale teraz wydźwignięcie od razu z takiego jak gdyby niebytu literatury polskiej na tak wysoki poziom przez Jana Kochanowskiego skazuje nas, ale to jest takie dobre skazanie, na ciągłe przez stulecia ponawianie tego wyboru. Bo co, moglibyśmy się na to dziedzictwo obrazić, szukać czegoś innego, ale nic lepszego nie znajdziemy w zamian. Jesteśmy z tej szkoły, jesteśmy w Europie, jesteśmy ze szkoły śródziemnomorskiej. To zawsze Zygmunt Kubiak powtarzał. W czasach PRL-u, w czasach komunistycznych zostaliśmy sztucznie odcięci, ale duchowo Polska, twierdził Kubiak, zawsze leżała nad Morzem
Śródziemnym. Tak, elita renesansowa kształciła się we Włoszech, tak, elita renesansowa.
Tak, tak. On zresztą kochał Klemensa Janicjusza, notabene poetę łacińskiego, poetę laureata. Natomiast chciałem tylko rzecz jedną powiedzieć, taką polityczną. Mianowicie zapytałem Zygmunta Kubiaka, kilka razy pytałem o literaturę rosyjską i co on sądzi o Putinie i jego środowisku wywodzącym się z elity KGB. To były zupełnie jeszcze inne czasy. To było krótko po przemianach, krótko po Jelcynie. Putin dochodził do władzy i jeszcze nie okazał swojego...
W 2000 bodajże przyjął schedę, tak? Po Jelcynie.
Zamordystycznego oblicza. Natomiast on mówił, że on tego nie zna. To jest mu obca tradycja. To jest dla niego jakiś żywioł scytyjski. I on się nie będzie wypowiadał. I to były w gruncie rzeczy dość prorocze słowa. Nigdy Zygmunt Kubiak przez to, że był ze szkoły śródziemnomorskiej, nie dał się uwieść rozmaitym nowinkom. Zresztą...
No i też jego... powiedziałbym kulturze rosyjskiej, która no, ma taką skłonność do celebracji nieskończonej głębi. Tutaj Dostojewszczyzna na przykład. Nie jest. Rozpoznanie człowieka jest oczywiście niezwykle głębokie, ale jednocześnie jest ambiwalencja w tej literaturze na przykład.
Którą nie? ożywia duch imperializmu. No który właśnie. Jest albo wprost wywiedziony, albo podskórnie żyje. Natomiast jeszcze chciałem dodać, że to słynne credo zawołanie Zygmunta Kubiaka, ilekroć ktoś mnie pyta, czy jestem prawicowy, czy jestem lewicowy, ja zawsze odpowiadam, że moja Polska to Polska śródziemnomorska. Oczywiście bliżej mu było do kręgów wywodzących się z prawicy, ale to pewnie głównie dlatego, że on ówczesną, czy obecną polską lewicę postrzegał jako tą pochodzącą, wywodzącą się z epoki komunistycznej.
Ta wielka miłość do antyku była taką sprężyną, która zaowocowała właśnie przekładami wszystkich dzieł Kawafisa, tak? Wielkiego poety z Aleksandrii, który był ulubionym poetą Kubiaka.
Zdecydowanie tak. On o tym mówił, że w Kawafisie odnalazł to wszystko, co było też jego takim intuicyjnym, młodzieńczym rozpoznaniem. Może poza oczywiście wątkami obyczajowymi w tej literaturze, która w przypadku Kawafisa wiersze obyczajowe nie są może tworami głównymi. Zresztą o Kawafisie, o tym nowogreckim poecie, byli najlepszego zdania inni wielcy europejscy twórcy.
Herbert.
Herbert, Miłosz, Josif Brodski, jeśli mówimy o literaturze rosyjskiej. Josif Brodski akurat to wybitna postać, noblista, wybitny
Najbardziej zachodni chyba rosyjski, twórca europejski, to tak to ujmę.
Czy znakomity, wybitny poeta anglosaski Oden.
A propos tej religijnej jakby pasji Kubiaka, podjął się przekładu Nowego Testamentu, tak, ale skończył jedynie Ewangelię według świętego Łukasza, bo zmarł, tak?
Rzeczywiście, śmierć dopadła go nagle, zmarł na zawał serca podczas pracy nad przykładem Nowego Testamentu.
Jeszcze jedno wielkie dzieło przetłumaczył Kubiak. Święty Augustyn, tak? Wyznania. Co jest takim rzeczywiście kluczowym dziełem dla kultury. Nie tylko dla kultury religijnej, ale kultury duchowej europejskiej. Potem w XVIII wieku polemikę do tego dzieła stworzył Jan Jakub Rousseau, tak? Napisał swoje wyznania. To tak na marginesie. Polemiczne trochę wobec tego religijnego ducha, który w wyznaniach świętego Augustyna jest bardzo silnie obecny. Tak?
Wyznania świętego Augustyna, tak, to wielki, fundamentalny tekst dla kultury europejskiej, przełożony znakomicie, kongenialnie przez Zygmunta Kubiaka, zadedykowany zresztą córce, ten przekład, Monice, a imię Monika to na cześć świętej Moniki, czyli matki świętego Augustyna. Taki też jeden z takich bardzo nośnych esejów Zygmunta Kubiaka, Momentum Intelligentiae, odnosi się do chwili takiego olśnienia czy przebłysku wspólnego spotkania, domniemanego spotkania matki z synem, czyli świętej Moniki, która całe życie, jak święty Augustyn, zanim został świętym, zanim przeszedł tą karkołomną drogę ewolucji intelektualno-moralno-religijnej, się za niego modliła. To takie niesamowite historie, które potrafił Zygmunt Kubiak w postaci apokryfów, czyli takich opowiadań, powieści, nowel, które są jego domniemaniem, a które niewątpliwie przybliżają wielkie postaci. Właśnie Janicjusza, właśnie świętego Augustyna i tak dalej.
Miałem zaszczyt poznać Zygmunta Kubiaka i przeprowadzić z nim rozmowę. I pamiętam, mówił, że ulubionymi, największymi twórcami Zachodu według Kubiaka był Platon i też wymienił Nietzschego.
Nietzschego jako znakomitego filologa klasycznego.
Jako myśliciela też.
Jako myśliciela, rozumiem. Tak, no tutaj jest kilka takich postaci, kamieni milowych w kulturze europejskiej, jak Blaise Pascal, nad którym też się pochylał i dumał Zygmunt Kubiak. Oczywiście wielu poetów, Dante, Petrarka, znakomici poeci romantyczni, ale on właśnie w angielskiej poezji romantycznej szukał dna klasycznego, czyli takiej pokładów kultury wiecznotrwałej, jak u Johna Keatsa na przykład, no
tak,
i późniejszych.
Dlatego, że romantycy w rodzaju Wordsworta, Coleridge'a czy Keatsa, oni byli rzeczywiście świetnie wykształceni i Grekę znali, tak? Tak jak nasi, oczywiście, jak nasi romantycy. Niestety czas jest tutaj nieubłagalny, więc zadam takie ostatnie pytanie i związane to z pewną historią. Jakby pamiętam rozmowę około roku 2006 z bardzo wpływowym polskim artystą, w której wyraziłem swój podziw dla Zygmunta Kubiaka. Skwitował to w ten sposób. Tak, tak, błędny rycerz. Zapamiętałem to właśnie sformułowanie. No nie ukrywam, że mnie zabolało, ale nie polemizowałem, bo pomyślałem sobie tylko, daj Boże, jak najwięcej błędnych rycerzy w polskiej kulturze.
Daj Boże.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan dr Paweł Czapczyk, krytyk literacki, znawca twórczości Zygmunta Kubiaka, eseista. Natomiast na koniec proponuję fragment suity na obój i fortepian Stefana Kisielewskiego, który był dobrym znajomym Zygmunta Kubiaka. Pamiętam pamiętnik Tyrmanda 1954, gdzie Tyrman mówi o znajomości właśnie Kubiaka z Kisielewskim. Suita na obój i fortepian. Nastrój niepowagi, który przechodzi w grozę. Ale pamiętajmy, że jest to rok 1954, czyli w Polsce noc stalinowska. Jeszcze raz dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję
państwu.
Bardzo.
Słuchamy tej ironiczno-sarkastycznej muzyki.
Kierunek Europa.